Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest Jarosław Porwich, lubuski poseł Wolni i Solidarni. Dzień dobry.
Witam. Dzień dobry, witam serdecznie w Zielonej Górze.
No właśnie, jak podróż z Gorzowa do Zielonej Góry?
No całkiem, natomiast w samej Zielonej Górze nieco gorzej.
Rozkopało się miasto.
Troszeczkę rozkopane, podobnie jak Gorzów w sumie, no ale...
To jest taki rok dość charakterystyczny też w kontekście tego, jak obserwujemy, co się dzieje w miejscowościach, no bo jednak samorządowcy ruszyli przed wyborami, dużo inwestycji, chcą się pokazać, prawda, udało się zrobić to, inwestycje, nawarstwianie się, w związku z tym także kłopotów i komunikacyjnych, i inwestycyjnych, bo brakuje rąk do pracy, bo z przetargami często problemy, prawda?
No tak, pół roku do wyborów, rzeczywiście samorządowcy chcą się wykazać przed wyborami tym, co zrobili. Natomiast, no rzeczywiście, no problemy są z rękami do pracy, tak to można powiedzieć. Natomiast, no jest na to recepta chociażby taka, która polega na tym, żeby ludziom więcej płacić.
Dobrze. Trochę o polityce może na początku jednak. Jest życie poza Kukizem?
Oczywiście, że tak. I to jest dużo, bardzo dużo przestrzeni. Ja się bardzo dobrze czuję w klubie, w kole Wolni i Solidarni z Kornelem Morawieckim, z Adasiem Andruszkiewiczem, z paroma innymi posłami. Realizujemy się i naprawdę robimy dużo fajnej roboty. Zresztą mamy bardzo interesujące plany i o nich już niedługo będzie na pewno bardzo głośno słychać.
A jak w tej chwili z perspektywy czasu patrzy pan na jakby swoją obecność w Kukiz, na to, co działo się w Kukiz, to teraz myśli pan, jest taka refleksja, że faktycznie do tego mogło dojść?
Wie pan, no, ja powiem tak, no tak mi troszeczkę niezręcznie oceniać to, co się dzieje w Kukiz 15, ale ja między innymi dlatego odeszłem z klubu Kukiz 15, ponieważ no klub podążał w lewą stronę, natomiast mi było troszeczkę nie po drodze. Zresztą widać, co się dzieje chociażby w Zielonej Górze czy w Gorzowie. Kukizowcy no zawierają różnego rodzaju koalicje, porozumienia z ugrupowaniami czy ze środowiskami lewicowymi, lewackimi. Mi to się nie podoba, na pewno gdybym był dalej przewodniczącym, to tak by nie było.
A co z Pawłem Kukizem? Bo ostatnio tak mniej aktywny w tej przestrzeni publicznej, nie widać go.
No mniej aktywny, może powiedzieć, że zaginął w akcji, ale chyba powróci, może zbiera siły przed jakimiś ważnymi wydarzeniami. Natomiast no, poszczególni posłowie Kukiz 15 są aktywni, no widać ich od czasu do czasu. W Zielonej Górze ostatnio było, z tego co wiem, 3 posłów, z tym, że taka mizerna troszeczkę frekwencja na spotkaniu, bo niespełna kilkanaście osób, także tutaj nie można powiedzieć o dużym zainteresowaniu, no ale ja życzę klubowi Kukiz 15 wszystkiego najlepszego, natomiast ja podążam na dzisiaj inną drogą.
Pytanie o koło Wolni i Solidarni, bo wczoraj przeczytałem taką informację, że poseł Andruszkiewicz może startować na wyborach samorządowych. Pan to potwierdzi? Ma pan takie wiadomości?
No, rozważa różne scenariusze. No, Adaś Andruszkiewicz jest naprawdę bardzo wysoko oceniany, szczególnie w tych młodzieżowych środowiskach. I rzeczywiście wydaje mi się, że gdyby wystartował na prezydenta Białegostoku, no to miałby na pewno bardzo duże szanse. My w ogóle jako Wolni i Solidarni będziemy bardzo aktywni w wyborach samorządowych. Między innymi dzisiejsza moja obecność w Zielonej Górze jest spowodowana tym, że mam parę spotkań właśnie również w temacie wyborów samorządowych i tych spraw, i tych problemów, które tutaj mają miejsce w Zielonej Górze. I idziemy do przodu.
I to
idziemy
jest
do przodu.
Pytanie o plany polityczne Jarosława Porwicha, dlatego że może Jarosław Porwich będzie kandydował, czy ubiegał się w wyborach samorządowych o jakieś znaczące miejsce. Czy
nie,
pozycje,
panie redaktorze, ja nie mam takich planów. Nie mam takich planów. Natomiast znam bardzo wiele młodych, wartościowych osób, które dobrze byłyby, gdyby znaleźli się w samorządzie, bo wiem, że mają mnóstwo dobrych pomysłów, świeżych pomysłów i samorządowi w wielu miejscach potrzebne jest to świeże spojrzenie. No po to, żeby pracować na rzecz społeczności lokalnej. Ja będę takie młode osoby wspierał. W różnych miejscach szykujemy różnego rodzaju koalicje, porozumienia po to, żeby właśnie te osoby, młode osoby głównie, no mogły zaistnieć, bo z tym jest bardzo naprawdę ciężko, żeby młoda osoba weszła do polityki, czy tej mikro na szczeblu samorządu, czy tej makro na szczeblu kraju.
Mówimy o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością tutaj na ziemi lubuskiej, czy o jakichś innych koalicjach?
Też. Tak? Też, panie redaktorze, oczywiście z Prawem i Sprawiedliwością też rozmawiamy, ale rozmawiamy z poszczególnymi burmistrzami, prezydentami miast. Chcemy tworzyć rzeczy dobre dla obywateli, no bo o to chodzi, żeby służyć, tak? No, zaangażowanie w sprawy samorządowe czy w sprawy rządowe, no to nic innego nie powinno być jak służba. Służba dla obywatela, służba dla Polaka, służba dla Rzeczypospolitej.
Jak pan ocenia, na ile ta samorządowa mapa województwa lubuskiego zmieni się po wyborach samorządowych, tych jesiennych? Czy nie poznamy samorządowego lubuskiego po tych wyborach? Czy na przykład w kontekście sejmiku możliwa jest jakaś inna koalicja? Bo tutaj no, dużo mówi się o takich sytuacjach.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zarówno jeżeli chodzi o miasta dużej wielkości czy średniej wielkości, jak i te małe miejscowości czy te małe gminy. No będzie bardzo różnie, ale na pewno będzie bardzo ciekawie, bo to już dzisiaj widać, kto z kim rozmawia, kto z kim się układa, kto o jaki elektorat zabiega. Także sytuacja jest naprawdę mega dynamiczna, można powiedzieć, i w maju, podejrzewam najpóźniej w czerwcu, już będziemy mogli, że tak powiem, rozważać różne scenariusze, kto będzie rządził województwem, kto będzie rządził w jednym czy drugim mieście. No będzie naprawdę niezwykle ciekawie. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości.
Nie tak dawno obchodziliśmy 20. rocznicę podpisania porozumień, czy tak zwanej umowy paradyskiej. Tutaj oczywiście pojawiają się pytania dotyczące relacji północ-południe, takiego stanu równowagi, czy może nie, może destabilizacji. Jak pan ocenia w tej chwili nasze województwo i także relacje na linii Gorzów-Zielona Góra, Zielona Góra-Gorzów?
No nie można mówić na dzisiaj, jeżeli mówimy o województwie, o zrównoważonym rozwoju. Oczywiście politycy pełną gębą cały czas jak gdyby używają tego sformułowania zrównoważony rozwój. Natomiast nic takiego nie ma miejsca. Oczywiście są miasta, które są bardziej preferowane, są miejscowości, które są traktowane po macoszemu i trzeba zadbać o to, żeby rzeczywiście ten zrównoważony rozwój się pojawił. No również tutaj na południu województwa, no Żary, Żagań, no są troszeczkę pokrzywdzone, można powiedzieć. Na północy również znajdują się takie miejscowości i rolą, wydaje mi się, radnych wojewódzkich jest to, ażeby w najbliższej kadencji, no rzeczywiście ten zrównoważony rozwój, no pojawił się na mapie naszego województwa. Na dzisiaj tego nie ma, chociaż tam pani Polak, która pełni funkcję marszałka jeszcze, no bardzo często, gęsto o tym mówi.
Podchwytliwe pytanie, które miasto lepiej się rozwija, Gorzów czy Zielona Góra?
Zdecydowanie Zielona Góra. Zdecydowanie. No nie, to nie ma nawet o czym mówić, tak. Ale to wynika jak gdyby z wielu elementów. No nie mamy czasu, żeby o tym mówić, bo jakbym rozpoczął, to byśmy mieli problem z zakończeniem. Natomiast widać gołym okiem, Zielona Góra zdecydowanie się bardziej rozwija. Gorzów no stoi w miejscu. No bo widać to chociażby po tych inwestycjach, które są planowane, nie są realizowane, które są, bardzo wiele z nich jest opóźnianych i tak dalej. Także Zielona Góra sobie zdecydowanie lepiej radzi na tym etapie.
I wracamy do polityki krajowej. Jak ocenia pan propozycję Prawa i Sprawiedliwości na te następne i kolejne 2 lata, bo mamy z jednej strony zapowiedź obniżenia podatku CIT z 15 do 9%, z drugiej uzależnienie składki ZUS-owskiej od osiąganych dochodów, także zapowiedź takich już bardziej socjalnych, społecznych działań, jak na przykład program Wyprawka, czy też emerytury dla kobiet, które miały, czy mają czwórkę dzieci i nie pracują.
Ja jestem blisko tych spraw, jestem członkiem Komisji Spraw Społecznych i Rodziny, czyli tej społecznej komisji, dużej komisji. Jestem wiceszefem Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, czyli właśnie tych dwóch komisji, te elementy, o których pan wspomniał, głównie dotyczą, tak? Natomiast oczywiście to są interesujące rozwiązania, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, jeżeli pojawią się konkretne propozycje ustaw, bo tego się nauczyłem w Sejmie, diabeł tkwi w szczegółach. Mm-hmm. To jest tak, że można naprawdę ładnie, głośno mówić o pewnych kwestiach, natomiast takie zapisać, żeby generalnie efekt był bardzo mizerny. Ale ja oczywiście wierzę w to, co robi premier Mateusz Morawiecki, bo to jest profesjonalista w każdym calu. Wie pan, zresztą widać, ile przez ostatnie lata zostało zrobionych rzeczy. Naprawdę w tej sferze chociażby społecznej, naprawdę bardzo dużo, w sferze gospodarczej. No też niesamowita ilość, chociażby uszczelnienie systemu podatkowego, z racji czego wpłynęło do budżetu państwa, wpłynęła kwota 30 miliardów złotych. I wie pan, jadę tutaj do Zielonej Góry, słucham radia, słucham rozmowy z byłym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. I wie pan, uszom nie wierzyłem. On twierdzi, że tak naprawdę grunt pod te 30 miliardów złotych to przygotowała Platforma Obywatelska. Tak naprawdę oni przygotowali pewne rozwiązania. Oni wdrożyli w części jakieś rozwiązania i tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość tylko przyszło na gotowe i zebrało te 30 miliardów złotych.
Podobnie mówią o kwestii związanej z uszczelnianiem podatku VAT, że to...
Tak. I też 500+, na pytanie redaktora, przecież pan mówi, że to jest niemożliwe, nierealne. Absolutnie. To jest jedno wielkie kłamstwo PiSu. Nie wierzcie w to. Tego nie da rady zrealizować. Zostało zrealizowane 500+. No pytanie, dlaczego tak się stało? On powiedział, tak naprawdę PiS ma szczęście. PiS ma szczęście, nie? Kaczyński ma szczęście, Morawiecki ma szczęście
bo
i tak dalej. Bo
koniunktura gospodarcza, tak?
Tak, bo... w ogóle, wie pan, ja jak słucham niektórych polityków, to łapię się naprawdę za głowę, bo wie pan, można pewne rzeczy naciągać, bo obywatelom też się to zdarza. Natomiast nie można perfidnie kłamać. No trzeba być po prostu uczciwym na tyle, ile to jest możliwe. Jest możliwe, bo powiem tak, ja zawsze nazywam pewne rzeczy po imieniu i jeżeli komuś należy się pochwała, to chwalę. Jeżeli komuś należy się nagana, to krytykuję. I tak to być powinno. Tak samo jak my, obywatele, powinniśmy obserwować to, co się dzieje wokół nas, to, co mówią politycy i też oceniać po tym, jak nam się żyje, bo chodzi o to w tym wszystkim, żeby nam się żyło jak najlepiej.
A jak pan ocenia tę propozycję zmniejszenia uposażenia dla parlamentarzystów o 20%?
Ja nie chcę się o sobie wypowiadać. Ja przeżyję. Naprawdę spokojnie możemy nawet obniżyć o 30%, o 40%. Najwyżej będę w dziurawych butach chodził.
I reakcja Platformy i Nowoczesnej na te zapowiedzi?
Nie wiem, pan, to jest... Tak nie można do tego podchodzić. Ja powiem tak, oczywiście powinniśmy tak naprawdę zreformować system wynagrodzeń tych osób, którzy nami rządzą. Generalnie szeroko rozumianej władzy, tak? Mhm. Natomiast nie tylko chodzi o parlamentarzystów, bo nam się obniży o te 20%, to jest, wie pan, to są naprawdę minimalne oszczędności, bo w skali roku to jest kwota tam 10-13 milionów złotych.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest kwestia wizerunkowa, czy PR-owska.
Oczywiście, to jest tak naprawdę populizm. Natomiast, wie pan, tutaj powinniśmy popracować na wielu innych też szczeblach, prawda? No nie może być tak, że jakiś samorządowiec z całym szacunkiem naprawdę niższego szczebla, który nie ma zbyt wielkiej odpowiedzialności, który nie musi mieć dużo wielkich, olbrzymich umiejętności, zarabia więcej niż minister, tak? A do takich sytuacji dochodzi. Nie może być też tak, że minister zarabia kilkanaście razy mniej niż szef spółki państwowej, który został powołany przez tegoż właśnie ministra. To jest chore.
Czy w tej chwili jest klimat do tego, żeby merytorycznie na ten temat rozmawiać, bo...
Zawsze ktoś
będzie w opozycji, zawsze ktoś będzie rządził i jedni powiedzą reformujmy, drudzy oszczędzajmy i...
Ale panie redaktorze, nigdy nie będzie dobrego czasu. Natomiast takie mówienie tylko, żeby obniżyć, to do niczego nie zmienia. Proszę zobaczyć, jeżeli rzeczywiście będą bardzo niskie płace parlamentarzystów, ministrów szczególnie, tak, czy premiera, czy prezydenta...
To nie będzie chętnych do pracy.
To będą rządzić nami miernoty. Miernoty, tak już jest. Jednak pieniądz o wielu elementach decyduje. Każdemu z nas zależy na tym, żeby żyć godnie, tak. Premier Morawiecki zarabiał kilka milionów złotych, tak. rocznie, natomiast no teraz zarabia kilkanaście tysięcy miesięcznie, czyli tam około 200 tysięcy chyba rocznie. No, no tak być nie powinno, bo wie pan, no on robi naprawdę kawał dobrej roboty i jeszcze dużo roboty przed nim. Musi być godziwie wynagradzany. I tak samo ministrowie, no niektórzy pracują naprawdę, proszę mi wierzyć, 16 na 24 i od nich, tak naprawdę w ich rękach spoczywa nasz los. Także my musimy też, no jako państwo polskie, które stać na to, no zadbać o te elity, tak? Zresztą powinniśmy też dbać, żeby młodzi ludzie jak najszybciej zasilali te elity, no bo to jest rzecz naprawdę bardzo istotna. A tutaj jak gdyby pewne rzeczy są bardzo mocno hermetyczne i młodych ludzi się nie dopuszcza do polityki. Musimy naprawdę dbać o to, łokciami rozpychać się, ażeby tych młodych ludzi wpuścić, bo to nasza przyszłość.
I o tym dziś w Zielonej Górze będzie mówił Jarosław Porwich.
Tak.
Lubuski parlamentarzysta, Wolni i Solidarni. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Udanego dnia życzę państwu.